proszę Państwa, będziemy zaczynali dzisiejsze posiedzenie naszej komisji. Minęła godzina 12, czas rozpoczęcia. Witam moje koleżanki i kolegów, członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Witam członków zarządu w osobach panów starostów. Witam pana skarbnika, panią dyrektor wydziału, panią Agatkę. Porządek obrad macie Państwo przed sobą. Nie jest on zbyt rozległy. Mam nadzieję, że te punkty zawarte w porządku omówimy bezboleśnie. Ja go nie będę odczytywał. Proszę Państwa, spytam tylko, czy są odnośnie tego porządku uwagi, czy coś wprowadzamy, czy coś macie Państwo jakieś propozycje. Bardzo proszę, słucham. Nie widać. Tutaj jeden z punktów, który doszedł, to dotyczy właśnie, dotyczy sieci szkół publicznych. Co tego, to jest taki troszkę nowy, ale ujęty już w porządku obrad. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności widzimy, że kworum mamy. Na 7 członków 5 nas jest, a więc wszystkie uchwały, wszystkie propozycje nabierają mocy prawnej. Jeśli nie widzę uwag, nie widzę propozycji do porządku, przegłosujmy go. Czy w takiej formie, w jakiej jest przedstawiony porządek posiedzenia, możemy go zatwierdzić? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję serdecznie, jednogłośnie. A więc proszę Państwa, przystępujemy do drugiego już punktu. Przyjęcie sprawozdania starosty Goraniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2016. Pan starosta, czy ktoś z Państwa by chciał referować?
Tak, myślę, że ja. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, materiał, który został Państwu przedstawiony zgodnie z treścią, czy omawia w kilku zdaniach, bo tak naprawdę komisja zgodnie z tym, co jest napisane w sprawozdaniu, zajmuje się tymi tematami. Myślę, że nie będę tego odczytywał. Gdybyście Państwo mieli pytania, to odpowiemy, jeżeli nie na wszystko dzisiaj, to ewentualnie na sesję. Taką proponowałbym formułę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. Otwieram dyskusję. Czy mamy pytania, czy mamy zastrzeżenia, czy mamy uwagi do sprawozdania przedstawionego nam w tych materiałach? Na razie nie widzę. Pozwolę sobie sam zabrać. Pani radna, bardzo proszę, pani Danusiu. Ja tutaj się dopatrzyłem takiego zdania, że ta wykrywalność w porównaniu z 15 rokiem, a na koniec kwietnia 16 roku uległa poprawie wykrywalność tych różnych przestępstw i duży wpływ na to bezpieczeństwo, zacytuję, miały również wzmożone pierwsze patrole, które prowadzone były przez adeptów szkoły policyjnej. Chciałoby się, żeby te pierwsze patrole funkcjonowały prawie na co dzień, bo rzeczywiście ma to pozytywny wpływ, kiedy widzi się tych młodych mundurowych panów chodzących po takich zakamarkach, w których człowiek by się nie spodziewał, że mogą oni być. Godne pochwały to korzystanie z ich pracy i pomocy. No i tutaj ostatnie zdanie, które też musimy mieć na uwadze. Komisja Bezpieczeństwa ma charakter opiniodawczy bez innych kompetencji, w tym w szczególności władczych. A więc to tylko na zasadzie opinii, którą wyraża komisja, będzie to traktowane. Pani radna.
Panie Przewodniczący, czy mogę jeszcze zanim Pani Radna tylko odpowiem, jakby ad vocem troszkę tym, co Pan mówił. Szanowni Państwo, dokładnie, komisja przede wszystkim zajmuje się opiniowaniem części budżetu dotyczącej budżetu w zakresie bezpieczeństwa, a korzystając z faktu, iż zbieramy się w składzie bardzo podobnym, który jest, jeżeli chodzi o Komisję Bezpieczeństwa, podobnie jak zarządzanie kryzysowe, to ostatnio nawet łączymy te spotkania, stąd też te niektóre treści wynikają też z tego, że osoby, które są członkami komisji, prezentują pewnego typu zagadnienia, tak na przykład jak pan radny Wasiluk, czy inne osoby zgłaszają tematy i to później, mimo że jest to tylko działalność komisji ma charakter opiniodawczy, to poruszamy szereg różnych tematów przy okazji takiego spotkania, które najczęściej jest albo przed, albo po spotkaniu zarządzania kryzysowego i często te tematy są połączone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, ja jednak sięgnę do podstaw, takich podstaw, które ustanawia ustawa o samorządzie powiatowym. Wypowiedziane przed chwilą przez Pana tu stwierdzenie, że praca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i tak dalej jest powiązana z pracą w zarządzaniu kryzysowym, to uważam, że jest to nieporozumienie, ponieważ w ustawie o samorządzie powiatowym absolutnie nie ma takiej zbitki działalności dwóch odrębnych podmiotów, natomiast jest ustawowy obowiązek pracy Komisji Bezpieczeństwa, która ma ściśle określone zadania. I teraz jeśli popatrzymy na to sprawozdanie po raz pierwszy, tak obszernie opisane przez panią Hilkiewicz, która chyba się dwoiła i troiła, żeby dać temu sprawozdaniu najpiękniejszy wymiar, to jednak to sprawozdanie jest jakby dowodem na to, że praca Komisji Bezpieczeństwa daleko odbiega od tego, co nakazuje ustawa. Ja, no każdy z nas czytać umie, każdy pewnie sięgnął do tego zapisu artykułu 35 ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie są wyszczególnione bardzo, bardzo poważne zadania Komisji Bezpieczeństwa, mówmy w skrócie bezpieczeństwa, gdzie jest mowa o tym, że komisja opiniuje pracę policji i innych powiatowych służb. Ostatnio, tak na marginesie powiem, bardzo niepokojącą informację odczytaliśmy w Gazecie Goleniowskiej, która nie musi tutaj być autorytetem, ale no jednak pan się też wypowiadał na łamach gazety, gdzie była mowa o tym, że negatywnie zaopiniowano pracę pana komendanta powiatowej straży pożarnej. Nie wiem, jakie jest stanowisko pana jako przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, stanowisko właśnie w kwestii pracy podległych panu służb, za co no, pan z mocy prawa odpowiada. I chciałam jeszcze zaakcentować tylko jedną rzecz, chociaż można by mówić o wielu innych, że obowiązkiem Komisji Bezpieczeństwa jest przygotowanie programu, on ma pełną nazwę, zwalczania właśnie przestępczości i temu wszystkiemu, co służy bezpieczeństwu na terenie powiatu. I taki program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu mieliśmy. On obowiązywał w latach 2012-2015. Zawsze było bezgłośnie na temat realizacji tego programu. W 2015 roku nie dokonaliśmy podsumowania realizacji tego programu, a w chwili obecnej, o zgrozo, nie posiadamy żadnego programu. Żadnego. A w sprawozdaniu jest tylko mowa o tym, że powiat włącza się do realizacji programu pana Władysława Stasiaka, to byłego członka rządu, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Jest taki program, ale chcę powiedzieć, że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalenie programu zapobiegania przestępczości. I jakkolwiek jest tu wspomniany ten program rządowy, to jednak nigdy nie mieliśmy od roku, w ubiegłym roku, ani w tym roku, nie mieliśmy możliwości zapoznania się z projektem programu zapobiegania przestępczości. A to jest ustawowy obowiązek. Chciałabym, panie starosto, żeby się pan do tego odniósł. I teraz jeszcze druga sprawa, to już po mniejszej wagi, ale uważam też istotna. Po raz kolejny zwracam uwagę na to, że sprawozdanie dostarczane jest Radzie po terminie, po ustawowym terminie. W ustawie jest zapisane, że sprawozdanie przedstawia się Radzie do zatwierdzenia do 31 stycznia. Kolejny rok mamy niezgodnie z przepisami. Wiem, że w tamtym roku, bo sobie nawet to odnotowałam, ale pamiętam, było powiedziane, że wpłynęło do Rady, do Biura Rady przed końcem stycznia. To nie jest to samo. To nie jest to samo i ubolewam nad tym, że no, i pan nie zabiega o to, żeby terminy były dotrzymane, ani przewodniczący rady. Po prostu no, jak wyjdzie, tak jest. A co do sprawozdania, to powtórzę. Pani pisząca, pani Hilkiewicz, tam się podpisała, zrobiła co mogła, ale uważam, że odzwierciedlona praca, czy opisana praca, jest pracą jakby pozbawioną takiego harmonogramu, tylko ma taki charakter jakby doraźny. A jest lato, to powiemy, jakimi drogami jeździmy nad morze. Są wakacje, to powiemy o programie Bezpieczne Wakacje. I tak z doskoku. Nigdzie nie ma mowy o tym, że opracowaliście Państwo plan pracy, że ten plan pracy może być do wglądu, gdybym o to prosiła. Nie znam tutaj ani składu komisji. Nie wiem, kto z radnych należy jest członkiem tej Komisji Bezpieczeństwa. Po prostu wiem mało co, a z tego sprawozdania to tylko wynika to, że ta praca Komisji Bezpieczeństwa, tak ważnej komisji, bo chyba jedynej komisji, jak utworzenie której nakazuje ustawa, że praca tej komisji no, wygląda marnie. Na razie tyle.
Dziękuję pani radnej. No, wgłębiła się pani, widać, w treść przedstawionej nam uchwały. Słuchamy pana starostę, co w tym kierunku państwo chcieliby dodać, odpowiedzieć.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nie będę się odnosił do takich, powiedzmy, subiektywnych ocen pani radnej, które w jakiś sposób chcą może w innym kształcie przekazać pracę tej komisji. Zostało to napisane w sposób rzetelny i nic tu nie jest naciągane, jeżeli mówimy o pracy pani Ewy Hilkiewicz. Przygotowała to, co faktycznie, nad czym zajmowała się komisja. To jest po pierwsze. Jeżeli pani sobie życzy skład komisji, to taki wniosek, rozumiem, formalny jest zgłoszony, jest to nagrane, więc na czwartek możemy przygotować informację, kto jest członkiem tej komisji. Ja myślę tyle. No, jeżeli pani radna ma konkretne wnioski, to bardzo prosiłbym je zgłosić. To, czego pani oczekuje, usłyszałem. Nie zamierzam się w jakiś bardzo szczegółowy sposób odnosić. To są pani oczywiście zgodne z przepisami prawa spostrzeżenia. Ja odsłucham to na spokojnie. Jeżeli pani chciałaby doprecyzować pewne wnioski, to bardzo bym prosił, żebyśmy mogli, bo to była taka przydługa wypowiedź.
Przepraszam, pomyślałam, że się już...
Więc chciałbym, żeby to było sprecyzowane, czego pani oczekuje i wtedy jestem w stanie ewentualnie, czy na sesji, czy też w międzyczasie odnieść się do tego. Dziękuję bardzo.
Więc w kwestii tego, czy to przydługa odpowiedź, panie starosto, to zostawmy to na marginesie. No miałam tyle do powiedzenia i powiedziałam i wydaje mi się, że dość jasno deklarowałam swoje wątpliwości. Natomiast źle pan ocenił moją wypowiedź odnośnie tego, co mówiłam o piszącej to sprawozdanie, bo akurat to sprawozdanie od strony piszącej pochwaliłam. Pochwaliłam, że jest w świetle tego, co robiła komisja, to pani sporządziła to sprawozdanie, uważam, bardzo dobrze. I tutaj żadnych zastrzeżeń do autorki. Natomiast odniosłam się tylko do ustawowych obowiązków. Przynajmniej 7 takich bardzo mocnych jest wskazanych i uważam, że komisja tych ustawowych obowiązków nie spełnia. I tylko tyle. I aż tyle. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Pan starosta usłyszał te wnioski płynące z wypowiedzi pani radnej. Tak jak już pan zaznaczył, pewnie się pan do tego odniesie. Być może, że już na sesji dostaniemy i skład komisji, i odpowiedź na wnioski, które pani tu złożyła. Dalszy ciąg, pani chciała coś dodać. Bardzo proszę.
Bo o ile wiem, skład komisji jest ustalany zarządzeniem starosty, więc ja poproszę o zarządzenie. No, tak. zgodnie z podstawą prawną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dalszy ciąg dyskusji. Kto z Państwa jeszcze chciałby w tej kwestii zabrać głos? No jeśli nie słychać, nie widać, zamykam dyskusję. Przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały, który przedstawił nam zarząd. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego sprawozdania? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery. Kto jest przeciwny? Raz. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję Państwu serdecznie. Projekt uchwały został przyjęty. Jeszcze raz się odniosę do tego ostatniego zdania. My jesteśmy bez kompetencji w tym. Ta nasza opinia ma charakter doradczy. Ale zarzuty, które Pani tu postawiła, no na pewno są sensowne i będziemy je chcieli również usłyszeć. Dziękuję. Przyjęliśmy pozytywnie, zaopiniowaliśmy ten projekt uchwały. Tak, no tak, to ja się może tutaj rzeczywiście źle wyraziłem. Tak, to jest sprawozdanie, które przyjęliśmy do wiadomości. Dziękuję Państwu za zwróconą mi uwagę. Dziękuję. Przepraszam, spróbuję się już dalej nie mylić. W punkcie trzecim mamy przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Pewnie Pani Dyrektor będzie na ten temat chciała coś nieco...
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to już jest na pewno Państwu znany temat co roku, tak, to znaczy miałam nadzieję, bo w projekcie ustawy wprowadzającej te zmiany w prawie oświatowym wyrzucono ten obowiązek, ale w momencie już ostatecznej formy tej ustawy znowu powrócił ten zapis i musimy to składać. I oczywiście powiat goleniowski, jak co roku, te średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiąga. No malutki taki zawsze problem mamy z nauczycielami, stażystami. Tam widać, że ta kwota ponad ten pułap określony jest niewielka, ale zawsze mówię, nasze szkoły specjalne tak jakby ratują nas i zawsze u nich te wynagrodzenia są takie wyższe, więc jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie placówki i szkoły, to z tego obowiązku się wywiązujemy. Więc
sprawozdania. To ja już włączyłem, przepraszam, dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Tak, to jest też sprawozdanie, żebym tu znowuż nie popełnił gafy. To jest sprawozdanie. Czy członkowie komisji mają coś do dodania, przeglądając to sprawozdanie, czytając te dane, które Pani Dyrektor przedstawiła? Nie widać, nie słychać. Przyjmujemy do wiadomości. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego sprawozdania? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy. 5, 6. Dziękuję serdecznie. Pozytywnie zaopiniowaliśmy to sprawozdanie i przyjęliśmy je jednogłośnie. Przechodzę do punktu 4, a ten brzmi: projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat goleniowski. Pewnie Pani Dyrektor, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ten temat też już troszeczkę jest nam znany. W ubiegłym roku przedstawiłam ten temat na zarządzie i zarząd postanowił wycofać ten projekt uchwały z obrad sesji grudniowej w związku z tymi zmianami, które nam się szykowały. I Szanowni Państwo, o ile w projekcie ustawy widniał zapis, że regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia. Tak, ku wielkiemu naszemu zaskoczeniu w już ogłoszonej ustawie znowu ten zapis zniknął. W związku z powyższym nie mamy obowiązku ustalania regulaminu corocznie, czyli tak jak było do tej pory. W związku z powyższym to nasze wycofanie stało się niezasadne, ale skoro już wycofaliśmy wtedy ten regulamin, ponieważ w tym zapisie było, że 31 marca i tak będziemy musieli nowy podjąć, więc wracamy do tego regulaminu. Pragnę jeszcze nadmienić, że w związku z tym wycofaniem spotkałam się jeszcze raz ze związkami zawodowymi i tam bo to już zostało uzgodnione, tak, w tamtym roku. Natomiast jeszcze kwestii uzgodnień poddaliśmy wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów. One się zmieniły do tamtego przedłożonego zarządowi projektu oraz była zmiana, jeżeli chodzi o dodatek za warunki pracy, które określiliśmy w wysokości kwotowej, a nie tak jak wcześniej było procentowej. I teraz, szanowni państwo, macie ten projekt uchwały. Ja jeszcze pragnę nadmienić, że z tego regulaminu obowiązującego od 2010 roku zostały usunięte wszelkie zapisy, które tak jakby zostały już uregulowane w aktach wyższego rzędu, również te, do których Rada nie ma kompetencji, żeby w ogóle uchwalać. On po przestudiowaniu przeze mnie oraz pracowników Wydziału Oświaty oraz przez radcę prawnego zawierał, wstyd się przyznać, pewne uregulowania, które były niezgodne z przepisami prawa oświatowego, tych nadrzędnego. Ale teraz mogę ręczyć, że jest on zgodny. Wycofaliśmy wszystkie zapisy. W tym starym regulaminie na przykład były zapisy mówiące o tym, że dodatek za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje nauczycielowi, który prowadzi nauczanie indywidualne w przypadku nieobecności dłuższej itd., itd. Nie mamy prawa do tego. Karta określa, kiedy się wypłaca wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W związku z powyższym przedstawiam właśnie państwu ten regulamin i pragnę tak jakby zwrócić jeszcze uwagę na co. Nie wiem, bo być może tutaj nauczyciele, którzy dokładnie ten regulamin studiowali, będą mieli do mnie jakieś zapytania, bo również bardzo długo analizowałam kwestie dodatków motywacyjnych. Do tej pory w wielu regulaminach, prawie w 80%, dodatek motywacyjny w regulaminie jest podział na dyrektorów i nauczycieli. I również wiele rozstrzygnięć, to jest niezgodne z prawem. Karta wskazuje, to jest dodatek motywacyjny dla nauczyciela. Nie wolno tego rozgraniczać. Nie wolno również mówić o jakiejś puli, że tyle dla dyrektorów, tyle dla nauczycieli. To jest, mówię, niezgodnie z tym artykułem, z zapisem oraz rozporządzeniem w sprawie wysokości tych dodatków. Również tutaj, jeżeli chodzi o dodatek funkcyjny, wprowadziliśmy tylko i wyłącznie jedno kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego. Do tej pory nasz regulamin, dodatek funkcyjny dla dyrektora uzależniony był od wielu czynników, na przykład od wielkości szkoły, ilości uczniów, oddziałów, również od złożoności zadań, od wykonywania i tak dalej, od ilości budynków. Jest to niezgodne z prawem. Dodatek funkcyjny przysługuje zapełnienie funkcji dyrektora i określiliśmy tutaj funkcja dyrektora, a tym kryterium jest liczba uczniów, czyli dyrektor szkoły liczącej tylu uczniów, dyrektor szkoły liczącej, czyli jest to jedno kryterium. I cóż, szanowni państwo, również wprowadziliśmy 65% dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów. Dlaczego? Dlatego, że on również był dodatkiem uznaniowym, tak się okazało, bo to dyrektor szkoły przydzierał swoim wicedyrektorom. I one były bardzo różne, te dodatki, w zależności od tego. Mogły być bardzo duże różnice, gdzie zadania tego wicedyrektora były takie same. Cóż, no, jeżeli państwo mają pytania, na wszystkie odpowiem.
Zostało to uzgodnione.
Tak, 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 oczywiście ze związkami, tak, jak najbardziej, oczywiście. Często się spotykaliśmy, były burzliwe te obrady, ale zostało to uzgodnione. Także jeżeli państwo mają pytania, to może poproszę o pytania.
Pani dyrektor, otwieram dyskusję. Pan radny Józef, bardzo proszę.
Ja tylko chciałem wyrazić swoje zdanie, bo przede wszystkim cieszę się, bo to są bardzo wysokie dodatki, naprawdę, na ładnym poziomie. więc gratuluję kolegom dyrektorom zatrudnionym w niepowiedzi wolniowskim. Po drugie, to tylko moje taka osobista opinia. Absolutnie nie mam nic do tego, jestem za. Chciałbym tylko zauważyć pewną rzecz. Może to nie jest widoczne, jeżeli chodzi o szkoły powiatowe, ale chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość w porównaniu do innych szkół, takich jak moja, czy które tutaj są. Nie zawsze, zawsze mam mieszane uczucia, jeżeli widzę wysokość dodatku w zależności od liczby uczniów. Powiem dlaczego. Ponieważ dyrektor mający, przypuśćmy, 950 uczniów ma do dyspozycji dwóch wicedyrektorów, sekretarek i tak dalej. Dyrektor małej szkoły, na przykład liczącej 150 uczniów, musi robić to wszystko sam. Nie ma sekretariatu, musi sam sekretariat prowadzić, musi sam księgowość prowadzić, musi sam wszystkie inne rzeczy robić. Ale to tylko taka moja osobista uwaga, że nie zawsze odzwierciedla jakby wielkość, bo sam się z tym spotykam na co dzień. Chciałbym, żebyście Państwo mieli tą świadomość, że liczba uczniów nie zawsze jest adekwatna do zaangażowania pracy dyrektora szkoły. Ale jestem generalnie za. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak ad vocem do tego, co mówił Pan Radny Korkosz. Oczywiście, że można by było zastosować inną formę kryterium, natomiast uważamy, że no najbardziej wymiernym kryterium dla naszych szkół jest właśnie liczba uczniów. Większość dyrektorów jest tutaj w tej niższej tabeli, natomiast każdy z dyrektorów ma sekretarkę czy sekretarza szkoły, każdy ma te służby wspierające i oczywiście, że też w dużych szkołach jakby w zamian za ten natłuk pracy mamy też do dyspozycji wicedyrektorów, którzy wspierają dyrektora, ale na tą chwilę jako zarząd uznaliśmy, że najlepszym kryterium jednak będzie liczba uczniów, bo no, czy ilość obiektów, czy mety, to nie zawsze. Jednak ten uczeń jest dzisiaj podstawowym podmiotem w szkole i uznaliśmy, że to będzie najlepsze.
Dziękuję panu staroście, a ja też sobie przygotowałem pytanie, ale już pani dyrektor była łaskawa odpowiedzi na to, co chciałem zadać, ale ja je ponowię w nawiązaniu do tego, co mówił pan radny Korkosz. Mianowicie, przy dodatku funkcyjnym właśnie brana jest tylko pod uwagę ilość uczniów, ale taki dyrektor ogromnej placówki, jak zespół szkół numer 1, ma oprócz uczniów jeszcze hotel, czy tam hostel, jakby to nie zwał, ma basen, ma wszystkie te dodatkowe i dzierżawy stołówki, ma na głowie mnóstwo innych rzeczy, oprócz ilości uczniów. Dlatego myślałem, jeszcze trudno, żeby to wszystko sam był w stanie ogarnąć. I tutaj ten argument właśnie, że tylko ilość uczniów, to przy tym dodatku funkcyjnym no, mnie troszkę zatrwożył. Ale no pani dyrektor była łaskawa wyjaśnić, że do tej pory było to niezgodne z prawem. A jeśli byłoby to możliwe, to ja bym chciał, pani dyrektor, dowiedzieć się, na jakie prawo pani jest łaskawa się tu powoływać, żebym mógł odpowiedzieć ewentualnie zainteresowanym. Dziękuję. Momencik jeszcze, czy ktoś z Państwa chce pytać, chce Pan Skarbnik?
Ja tylko chciałbym Państwu radnym zwrócić uwagę na uzasadnienie i kwotę skutków finansowych i na sytuację budżetu, którą mamy, bo na dzień dzisiejszy przyszło zawiadomienie o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej, której zabrano nam około 128 tysięcy złotych w związku z podwyżkami, które są planowane w placówkach o 1,3%, a przy uchwalaniu budżetu mówiłem, że to nie zostało uwzględnione w budżecie jednostek, to obciążenie może spowodować kolejną próbę, znaczy będziemy zmuszeni do wycinania kolejnych wydatków z innych obszarów, żeby uzupełnić braki w jednostkach oświatowych. Stąd mówię, proszę zwrócić uwagę również na skutki finansowe, których na dzień dzisiejszy w rezerwie oświatowej nie mamy ze względu na to, że musimy ją praktycznie zlikwidować ze względu na obniżenie subwencji oświatowej.
Dziękuję panu Skarbnikowi. Pani dyrektor chciała rzec. Bardzo proszę.
panie przewodniczący, tak jak mówiłam, ja bardzo długo przygotowywałam się do zmiany tego regulaminu. Prawie rok czasu trwały prace. W związku z powyższym przeanalizowałam szereg wyroków sądów wojewódzkich, Naczelnego Sądu Administracyjnego, również szereg rozstrzygnięć nadzorczych, jeżeli chodzi o sprawy uchwał w sprawie regulaminów wynagrodzenia. I teraz ja nie powołuję się na przepisy prawa. Przepis prawa stanowi, że Rada Powiatu, organ stanowiący, określa wysokość dodatków funkcyjnych. Tylko i wyłącznie za sprawowanie stanowiska. Tak mówi karta. Rada określa wysokość dodatków funkcyjnych za sprawowanie stanowiska i te stanowiska są wymienione. I to jest przepis, na który się powołujemy w uchwale. Natomiast, szanowni państwo, ja tu może odniosę się do liczby uczniów. Oczywiście, nie możemy... Kryteriów można było wiele wybrać, ale szanowni państwo, jeżeli bym wybrała liczbę oddziałów, musicie sobie zdać sprawę, że jedno kryterium, nie można do dodatku funkcyjnego wprowadzać wielu kryteriów, bo on się staje dodatkiem uznaniowym, więc trzeba było wybrać jedno. Gdybyśmy wzięli liczbę oddziałów, to troszeczkę by nam to zaburzyło. Mamy szkoły specjalne, które mają malutkie oddziały. Więc wybraliśmy naprawdę najbardziej ten taki sprawiedliwy podział, jeżeli chodzi o liczbę uczniów. Natomiast powiem tutaj o tej złożoności zadań. Przeczytam tylko z jednego tutaj rozstrzygnięcia. Z powołanych przepisów gdzieś wyżej wynika, iż przyznanie dodatku funkcyjnego i jego wysokość uzależniona jest tylko od sprawowanej funkcji lub powierzonego stanowiska. Konsekwencją powyższego jest brak podstaw prawnych do regulowania innych, nieprzewidzianych dyspozycją wyżej wymienionych przepisów, warunków, od których zależy przyznanie dodatku funkcyjnego. Celem przyznania nauczycielowi dodatku jest zrekompensowanie jemu wykonywania dodatkowych zajęć lub czynności. Dopuszczalne jest uzależnienie wysokości tego dodatku od wielkości szkoły lub liczby uczniów, oddziałów, liczby stanowisk kierowniczych w szkole, czyli od elementów, od których zależą odpowiedzialność i nakład pracy, które są połączone ze sprawowaniem konkretnej funkcji. Jednak błędne jest uzależnienie wysokości dodatku funkcyjnego od złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyników pracy szkoły oraz warunków lokalowych, środowiskowych i społecznych, w jakich szkoła funkcjonuje. I to stanowisko organu tutaj nadzoru koresponduje ze stanowiskiem wojewódzkiego, na przykład Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Czyli to jest dodatek funkcyjny, jedno kryterium dokładnie określone. Na takich przepisach i mówię, na tych rozstrzygnięciach i wyrokach opierałam się.
Dziękuję pani. Proszę pana. Szanowni państwo, ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż tak naprawdę dwie największe nasze szkoły, czyli Nowogardzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespół Szkół nr 1, tak zwane, jak to my nazywamy potocznie, kombinaty, bo tam faktycznie ilość zadań i ich rozmiar i ich jakość powodują, że dyrektorzy mają więcej pracy, ale pamiętajmy też, że w przypadku chociażby Nowogardu jest dwóch wicedyrektorów, jest kierownik szkolenia praktycznego, jest kierownik internatu i podobnie jest w Goleniowie. Mamy trzech wicedyrektorów każdy danego typu szkoły. Jest kierownik obiektu sportowego, jest osoba zajmująca się całością, czyli pani dyrektor tak naprawdę ogarnia i ma osoby, które pomagają i wspierają ją w realizacji tych zadań. Dlatego też uznajemy, że po pierwsze, tak jak mówi pan skarbnik, jest to troszkę przekroczenie budżetu, ale chcemy też, by nasi dyrektorzy godnie zarabiali i stąd jakby ta korelacja, że te dodatki są wyższe, ale z drugiej strony też, mając tylu wicedyrektorów, jest łatwiej pracować, bo niektórzy dyrektorzy naszych mniejszych szkół niestety robią to sami, a w tych dodatkach będą też lekko pokrzywdzeni, bo będą w tym, powiedzmy, najniższym szczeblu dodatku, bo szkoły szkoła jest z małą ilością uczniów i nigdy nie osiągną wyższego. Dlatego no myślę, że tutaj wybraliśmy najmniej krzywdzący, czy najbardziej sprawiedliwy, o tak powiem, najbardziej sprawiedliwe kryterium, które w najmniejszym stopniu będzie gdzieś dla innych osób może tak troszkę negatywnie postrzegane, ale mam nadzieję, że będzie w miarę, pozwoli nam w miarę dobrze ocenić pracę dyrektora i ten dodatek będzie tym właśnie podziękowaniem. Dziękuję.
Bardzo. Pani radna Machę.
Mam chęć zapytać panią dyrektor, czy mogłaby pani przykładowo podać takie dodatki porównawczo z ubiegłego roku i teraz nowe? Podać z uchwały, jakie były. One były od do. Więc uznaniowo. Właśnie to wszystko było. One były od do. Czyli już. Chyba, jeżeli nie tabelka, ja się zagubiłam, bo tu gdzieś miałam pięknie przygotowany regulamin stary. I gdzie ja go mam? Tu? Nie. Ojejku, Renatku. Nie, no gdzie on był stary regulamin? A może tu jest? Dokładnie, świetnie, jest. Mhm, już. Szanowni Państwo, nawet nie było od do. Tutaj była tabela dodatków funkcyjnych. I tak, dyrektor do 1600, wicedyrektor do 1000, kierownik warsztatu szkolnego do 800 i szkolenia praktycznego do 400 i tak dalej. I teraz uwaga, ten dodatek funkcyjny w starym regulaminie był zapis. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za liczbę szkół w zespole, liczbę oddziałów, liczbę zastępców, zmianowość, liczbę obiektów. Dalej, również były niezgodne z przepisami prawa zapisy za efektywność funkcjonowania szkoły, czyli racjonalne, efektywne i tak dalej. Nie wchodzi, oczywiście. I również studiując, analizując te wszystkie, wyeliminowałam te zapisy i on był do. Czyli tak zwany był uznaniowy. To był dodatek uznaniowy do tej pory. 1600 dla dyrektora. Po prostu 1600 dla dyrektora. Ten maksymalny. Natomiast
szanowni Państwo, nie będę ukrywać, że...
Zgasię.
Nie będę głośno mówiła o wynagrodzeniach, ale najwięcej zyskają na tej nowej tabeli dyrektorzy szkół tak zwanych, no powiedzmy, mniejszych. No, szkoły specjalne, liceum w Nowogardzie, mniej. Powiem szczerze, no te molochy nasze, ale mówię ze względu tak na tą organizację i tam mniejszą liczbę osób do, tak jakby obsługi szkoły do pracy. Tak, każdemu wzrasta oczywiście, bo to, że do 1600 to nie znaczy, że dyrektor w tym molochu miał 1600. Nie, absolutnie. Tak. To jest uzależnione od liczby oddziałów, od 12 jest, zgodnie z tym, tak. Od 12 byłby wicedyrektor, ale też nie jest obowiązek, tak? Zarząd wyraziłby na przykład zgodę, tak? Gdyby już 12 oddziałów było.
Pani dyrektor, czy jeszcze mamy pytania w tej kwestii? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Panie Józefie, jesteśmy jednogłośni. Dziękuję serdecznie. Następny nasz punkt porządku to już jest kolejny, piąty. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Bardzo proszę, pewnie pani dyrektor. Proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, temat na pewno jest państwu znany, szeroko omawiany i już część samorządów na pewno takie uchwały, projekty dostosowania sieci szkół podjęła. Ja mówię następnie, pragnę już w tym mailu poszło przeprosić, że on dotarł do państwa dopiero teraz, ale chciałyśmy być pewne tutaj w wydziale, że ten projekt, że forma tej uchwały będzie tak jak no, zgodna z tym przepisami prawa i z tym wzorem wypuszczonym w związku z powyższym, te prace legislacyjne trwały już do piątku. Teraz Państwo już dostali z podpisem radcy, także chyba wszystko jest w porządku. Tak, mamy jeszcze teraz kuratora i związki zawodowe, jeżeli ten projekt zostanie podjęty. W związku z powyższym jeszcze do 31 marca ostateczna uchwała musi być podjęta. Ja tylko ogólnie powiem, że my jako powiat jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że wszelkie zmiany, które u nas będą następować, są zmianami tak jakby z mocy prawa, z mocy tej ustawy. W związku z powyższym tutaj jedyny, może nie problem, taka sytuacja troszeczkę inna, którą zrobiliśmy w tej uchwale, jest włączenie, szanowni Państwo, gimnazjów specjalnych do szkół podstawowych. Na początku nie miałyśmy takiego zamysłu, żeby je zostawić, żeby wygaszały się naturalnie. Natomiast po analizie tych przepisów będzie to dla nas wygodniejsze. Dlaczego? Włączając gimnazjum do tej podstawówki, nie będziemy musieli za dwa lata podejmować uchwały likwidacyjnej, takiej normalnej procedury, czyli na pół roku wcześniej. One będąc teraz w podstawówce, one zostaną naturalnie z mocy tej ustawy wygaszone. Gdybyśmy nie włączyli tego zabiegu, to trzeba by było podejmować tą uchwałę w sprawie likwidacji, czyli na... Tak, tak, czyli tutaj propozycja jest taka, że włączamy do szkoły podstawowej, mimo że to jest w zespole, to nic by nam nie było, ono naturalnie by zostało, ale nie chcemy tej uchwały robić o likwidacji. I teraz, szanowni Państwo, ta uchwała zgodnie z ustawą zawiera trzy takie załączniki. W tych załącznikach zostaliśmy zobowiązani do przedstawienia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, jeszcze ponadgimnazjalnych i specjalnych, od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019. Drugim załącznikiem mamy przedstawić plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych od właśnie 2017 do 2019. No i trzeci ten załącznik to jest tak jakby ostateczna nasza sieć szkół, która będzie obowiązywała od 1 września 2019. Ja tylko króciutko, od 1 września teraz 2017 szkoła podstawowa sześcioletnia staje się ośmioletnią. Również szkoła nasza, zasadnicza szkoła zawodowa, zarówno specjalne, jak i te ogólnodostępne, stają się szkołami branżowymi pierwszego stopnia, również już ponad podstawowymi. Natomiast pozostałe, technika i licea, dopiero w 2019 roku staną się tymi szkołami ponad podstawowymi. Do tego czasu dalej są szkołami ponadgimnazjalnymi. Jeżeli Państwo mają pytania, mówię to na pewno... Mówię, słucham? No, akurat...
Dziękuję Pani Dyrektor. Rzeczywiście ja ponowię pytanie, czy są pytania do materiału przedstawionego przez Panią Dyrektor? Jeśli nie, no to jest tak oczywiste, że rzeczywiście tutaj przy głosowaniu pewnie nie będziemy mieli też dylematów. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Dyrektor. A nasz następny punkt, szósty, dotyczy projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego. Pan starosta.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak co roku ustalamy ten plan, niemniej jednak największy problem zawsze jest uzgodnienie tego raz z aptekami, dwa z pozostałymi instytucjami, czyli wójtami, burmistrzami i tak dalej, to co jest w uzasadnieniu. Stąd też przyjmujemy to jako plan od 1 lutego, a nie od 1 stycznia i prosimy Państwa o podjęcie tej uchwały. Gdyby były pytania, to odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Panu staroście, to dotyczy aptek. Ta uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek. No to raczej jest taka chyba porządkowa, ale pan radny ma pytanie, bardzo proszę.
No
właściwie kosmetyczna sprawa, ponieważ są też apteki z mojej gminy i chciałbym tylko zasygnalizować, że osiedle 40-lecia już nie jest osiedlem 40-lecia, tylko osiedlem akacjowym, by można było tutaj tą zmianę wprowadzić. Dziękuję bardzo.
Sprawdzimy oczywiście, to tym niemniej jednak my dostajemy informacje od aptek, więc jak oni sami nie wprowadzą zmiany dotyczącej swojej siedziby, no to my też o tym nie wiemy, ale sprawdzimy to ewentualnie i zapytamy, bo moglibyśmy w czwartek jeszcze wtedy podjąć uchwałę, chyba że apteka nawet nie wie, że lokalizacja i ulica im się zmieniła, no ale to sprawdzimy.
Staroście, czy są w tej kwestii pytania? Jeśli nie, proszę Państwa, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego rozkładu godzin pracy aptek? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Jednogłośnie dziękuję Państwu. Dziękuję. Następny nasz punkt, już siódmy, dotyczy projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok i zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu. Pewnie Pan Skarbnik, bardzo proszę.
Jak Państwo zauważyliście, te zmiany są na razie niewielkie. Tutaj wprowadzamy pieniądze głównie z rozliczeń z lat poprzednich, które zostały na budżetach po to, żeby zrealizować zadania. Dodatkowo mamy dwie darowizny na 700 zł, które też zwiększają wydatki. No a to powoduje oczywiście zwiększenie planowanego deficytu na rok następny. W związku z tym potrzebna jest również modyfikacja uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, którą też będziemy omawiać za chwilę. Jeżeli byłyby pytania, generalnie największym zadaniem, które wprowadzamy, jest dokończenie jakby inwestycji na szpitalu. Tam jest 235 tysięcy na zagospodarowanie poddasza, czyli dostosowanie do przepisów antypożarowych plus sławetna klatka K2. Obudowa i, o ile dobrze pamiętam, jeszcze wejście do na intensywną terapię. To są te rzeczy do wykonania. Tak zostały wyskalkulowane. To są rzeczy, które nie zostały wykonane w ramach kontraktu z poprzednim wykonawcą. Nie zostały zapłacone, niemniej jednak z rozliczeń z wykonawcą musimy tą kwotę zabezpieczyć do czasu rozstrzygnięcia sądowego, bo wykonawca odmówił nam dokonania korekty swojej faktury, a w związku z tym musimy również takie środki zawiesić na rozliczeniach spornych. Niemniej jednak no tutaj zarząd wyszedł z założenia, że elementy PPOSZ są na tyle ważne w naszych obiektach, żeby je wykonać. Pozostałe to są środki z darowizny plus środki z projektów kontynuowanych, na które pieniądze dostaliśmy w zeszłym roku w całości, a teraz uruchamiamy do budżetu w związku z realizacją zadań zaplanowanych w ramach Erasmusa.
Dziękuję panu skarbnikowi. Otwieram dyskusję. Czy są pytania?
Uwagi. Jest.
Panie przewodniczący, panie skarbniku, no pytanie o pieniądze na remont szpitala. Czy to powiększa pulę pieniędzy, tych pieniędzy przekazanych w formie pożyczki szpitalowi, tych blisko 4 miliony? Co to są?
4 miliony to były nasze wydatki na obiekty, które są obiektami powiatu i są dzierżawione spółce, jeżeli chodzi o wydatki. Pożyczka 4-milionowa była udzielona w 2006 albo 2004, musiałbym zerknąć, i ona jest systematycznie spłacana przez szpital. To są dwie odrębne rzeczy. Jeżeli chodzi o inwestycje, to ona była wykonywana przez starostwo powiatowe. Nasz wydział inwestycji je prowadził. No i zakończyły się właśnie odstąpieniem od umowy ze względu na niewykonanie zadań. I także jeżeli chodzi o pożyczkę, nie, to nie jest ten sam element.
Tak,
te pieniądze niewypłacone wykonawcy z powodu niewykonania w terminie zostały zamrożone i teraz mając to skosztorysowane, chcemy przy pomocy innego wykonawcy wykonać to tak, by zakończyć ten remont. No, co prawda oddziały są skończone, ale należy dostosować wszystkie elementy, czyli tę klatkę schodową i obudowę dachu do wymogów, które są dzisiaj w przepisach, które mówią, w jaki sposób powinien być szpital przygotowany do przyjęcia pacjentów. O, tak to jest. Nie, są to pieniądze, które nie były wypłacone tamtemu wykonawcy. Bo to jest taka czynność techniczna. No, zwiększamy w tym momencie, one nie zostały wypłacone poprzedniemu wykonawcy, przeszły do roku 2017 w budżecie i teraz po prostu je uruchamiamy, by wydział mógł rozpisać przetarg i wybrać kolejnego wykonawcę. Ale one są te same z tamtego roku, nie były wypłacone. Tak.
To znaczy ściśle, jeżeli przegramy w sądzie z wykonawcą poprzednim, to będzie to zwiększenie. Jeżeli nie przegramy, czyli wygramy, no to będzie to kontynuacja zadania. Tak? Musimy mówić o tym, że uruchamiamy nowe zadanie w tym budżecie na zadania, które nie zostały rozliczone w ramach poprzedniej umowy. Tak? Tylko, że tak jak mówię, faktura, którą wystawił nam wykonawca, opiewa na pełną kwotę i odmówił dokonania korekty ze względu na nieuznanie odstąpienia od umowy zrealizowane przez nas. W związku z tym do rozstrzygnięcia sprawy sądowej te środki są zawieszone, tak? I w momencie, gdybyśmy przegrali, no to oczywiście o tą kwotę będziemy musieli zapłacić więcej. Tak to wygląda. W zeszłym roku, dokładnie w zeszłym roku były zaplanowane i gdyby realizacja budowy następowała zgodnie z umową, to te środki byłyby zapłacone wykonawcy i te zadania byłyby wykonane, tak?
Miejmy nadzieję, że czyli sprawę sądową po naszej myśli sąd rozstrzygnie, a te same wątpliwości mieliśmy tu z panem zastępcą, ale już panowie byliście łaskawi nam to wyjaśnić. Czy są jeszcze w tej kwestii pytania i uwagi odnośnie zmiany budżetu? Nie widać, nie słychać. Przejdźmy do głosowania. Kto jest z państwa za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego zmiany budżetu powiatu i zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok? Kto jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, sześć. Jednogłośnie. Dziękuję państwu. Dziękuję panu skarbnikowi za wyjaśnienia. Punkt 8 już w tej chwili. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-31. Kto z państwa? Pan skarbnik, bardzo proszę.
W ślad za zwiększeniem deficytu budżetowego, o którym wspominałem, w związku z wprowadzonymi środkami z rozliczeń z lat poprzednich, musieliśmy dokonać korekty wieloletniej prognozy finansowej, te założenia przełożyć na plan zgodny z planem budżetu na rok 2017. W dalszym ciągu spełniamy wszystkie kryteria, chociaż tutaj lata 18-20 będą największym wyzwaniem przed nami. To jest ten element utrzymania limitu wydatków bieżących, najważniejszy dla nas w tym i w następnym roku, w związku z tym, że mamy niewielką sprzedaż mienia, szczególnie nieruchomości, bo tutaj te powiększają współczynnik i na to należy zwracać szczególną uwagę w realizacji budżetu tego roku i dwóch następnych lat.
Czy są pytania w tej kwestii? Czy są uwagi? Słucham, bardzo proszę. Nie widać, nie słychać. Proszę państwa, w takim razie przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały dotyczącego zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-31. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa jest za? Pan Józef również. A więc jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję panu skarbnikowi za wyjaśnienie. Punkt 9 dotyczy sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej. Nie wiem, czy będziemy omawiali, proszę panów, te sprawozdania dotyczące pracy komisji rewizyjnej. Głosujemy je. Głosujemy razem. Tu jeszcze sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, no to wiadomo, i dotyczy naszej komisji. Proszę Państwa, tutaj Pani Agata była łaskawa mi pomóc, podpowiedzieć. Ten nasz plan pracy naszej komisji jest ciągle otwarty. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi, o które prosiłem na poprzedniej komisji, jeśli byłyby, proszę je zgłosić, naniesiemy je. Jeśli nie, to ja chcę tylko dodać, że odnośnie tego, on jest otwarty. Cały czas ten plan pracy jest otwarty. Wiem, że Pani Dyrektor Chomińska ze względu na sprawy w oświacie jeszcze są takie ruszające się, zmieniające co chwilę. Być może, że jeszcze Pani będzie coś miała, Pani Dyrektor będzie miała coś do dodania. Wtedy ten plan byśmy uzupełnili. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze ma, proszę również zgłaszać, to każdej chwili jesteśmy w stanie nanieść bez ograniczeń. W zależności od potrzeb zgłaszamy i robimy nad tym rozważania. W takiej formie, jaka jest w tej chwili. Czy jesteście Państwo za przyjęciem tego sprawozdania i z działalności naszej i planu pracy komisji? Proszę o podniesienie ręki. Teraz, jak to się mówi, en bloc? Wszystkie razem? Nie musimy głosować. Przyjęto do wiadomości. Chyba, że Państwo macie jakieś uwagi.
Działalności zarządu. Możemy zaopiniować pozytywnie. Pozytywnie, bo tam będzie pytanie.
No to dobrze. To ja, żeby się stało zadość. Kto z Państwa jest za przyjęciem tych sprawozdań przedstawionych przez poszczególne komisje? Wszyscy jednogłośnie dziękuję. Oto tak jak Panie tutaj mi podpowiadacie, będziemy mogli na sesji powiedzieć, że to żeśmy rozpatrywali. Proszę Państwa, zbliżamy się ku końcowi. Mamy tutaj sprawozdanie z działalności jednej komisji, drugiej, trzeciej. Jest sprawozdanie z działalności zarządu. Czy tutaj mamy coś w tej chwili do dodania? Na sesję zostawiamy. Punkt 13 dotyczy wolnych wniosków. Słucham Państwa, jakie mamy wolne wnioski. Pani Iza, bardzo proszę, Pani Radna.
Ja chciałabym tutaj powiedzieć, sprawa, która jest tutaj już wyjaśniona. Mamy tutaj decyzję o wykreśleniu zabytku dotyczącej byłej plebanii w Mostach. No ja cieszę się z tego sukcesu. Brałam w tym czynny udział. Mamy decyzję wykreślającą 10 stycznia 2017 roku. Plebania w Mostach nie jest zabytkiem. Około 14 lutego ona będzie ostateczna, więc wniosek konserwator zabytków, wojewódzki konserwator zabytków wystąpi z wnioskiem, z zapytaniem o ostateczność tej decyzji i następnie będzie wnioskowała o wykreślenie z ewidencji gruntów i budynków tutaj w starostwie. Ja mam prośbę ogromną do Pana Starosty w momencie, kiedy, żeby tę sprawę potraktować jako bardzo pilną, z uwagi na to, że jest przygotowywany projekt rozbiórki przez gminę Goleniów. Gmina Goleniów zajmie się rozbiórką tego obiektu i chodzi o to, żeby to pilnie rozpatrzyć, czyli przyjdzie wniosek o wykreślenie zabytku, wykreśli zabytek i zaraz na dniach wydaje decyzję o rozbiórce, bo będzie to dosyć istotna sprawa z uwagi na niebezpieczeństwo. Ja przedłożę Państwu tutaj, mam tu egzemplarzy do wglądu, proszę do protokołu, jeśli Państwo chcieliby się zapoznać, Pan Starosta, to ale proszę bardzo, ja dla Pana Starosty i dla Przewodniczącego, proszę, żebyście Państwo mogli się zapoznać, bo ja chciałabym Państwu powiedzieć, że konserwator zabytków w lipcu dał decyzję nakazującą odbudowę i odwołaliśmy się po raz kolejny, jednak nie, rozstrzygnięcia nie ma, ale to wykreślenie z czerwca, które pisałam, jestem szczęśliwa, że się udało wykreślić, chociaż no nieszczęście, że zabytek. To jest jeden temat. Tak, tylko proszę pamiętać, że właścicielem tej plebanii jest parafia w Mostach, więc to jest kwestia po prostu parafii w Mostach o wyremontowanie tego zabytku. Tak, jest właścicielem obiektu i na właścicielu obiektu ciąży obowiązek dbania o ten obiekt. Tylko pytanie Pani Radna, za co? Za co plebania w Mostach miałaby to odbudować? Ale kuria tutaj nie brała w ogóle udziału w tym postępowaniu, więc ja myślę... No to, Pani Radna, mam nadzieję, że Pani wie, że to jest usytuowany ten obiekt przy planowanym rondzie. Od 2013 jest decyzja z RIDOSKA na rondo. I w momencie, kiedy ta plebania stała, drogi wojewódzkie nie poczyniły kroków w budowie tego ronda. Kto wie, co będzie dalej? Mam nadzieję, że będzie powstanie rondo w Mostach. Oczywiście 2013 jest decyzja wydana. Więc myślę, że to tylko bezpieczne bezpieczeństwo. I drugi temat, mam tylko jeden. Ja mam pytanie tutaj do pani sekretarz. Tam jest taka była fajna informacja o pomoc prawną. Ona miała być uzupełniona, bo tam obejmuje to jeszcze kobiety w ciąży. Tak, już jest przygotowane. Bo w Maszewie i w Osinie ten prawnie cieszy się ogromnym powodzeniem, więc dlatego ja jeszcze chciałabym, żeby ta informacja była do kobiety w ciąży. No to fajnie. To dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Czy są następne wnioski? Pani radna Faryniarz. Bardzo proszę, pani Danusiu.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, to nie jest wniosek, tylko wrócę do podjętej uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek. Jakoś nie mogłam na czas wziąć tego egzemplarza do ręki. Wydaje mi się, że tutaj jest pewien formalny błąd. Mianowicie powołujemy się na prawo farmaceutyczne z 2010 roku, po czym w dalszej części mówimy, że zmiana nastąpiła w 2015 roku. Czyli prawo farmaceutyczne, może jest dobrze, 2016, a zmiana w 2015. Ale ta zmiana jest wcześniejsza, 2015 rok. Jest podane, że opieramy się na 2016 roku, a zmiana w 2015. Zmiana.
To pani sekretarz będzie łaskawa to sprawdzić i na sesję podać już dokładną datę. To ja też mam swoją uwagę. To też nie wniosek, tylko taka prośba wręcz. Tutaj w sprawozdaniu z pracy zarządu jest wspomniane, co prawda, że zarząd polecił podjąć działania zmierzające do przekazania gminie Goleniów ulicy Aleja Ruszy, ale bardzo proszę, żebyście państwo mieli to na uwadze, bo tam mieszkańcy się niecierpliwią, żądają odpowiedzi, żądają konkretnych kroków. No i bardzo o to proszę, żebyście byli łaskawi tą Aleją Ruszy zająć i się jej po prostu pozbyć.
Odpowiem teraz na zapytanie pana radnego przewodniczącego Górznego. Wpłynął wniosek, czy gmina jest zainteresowana. Wniosek został przekazany do wydziału i chcemy uchwałę, która była uchylana w zeszłym roku, poszerzyć o również ulicę Aleje Róż i przekazać to gminie, myślę, że na sesję marcową. Tylko musimy mieć potwierdzenie i chcemy to domówić na 100%, żeby nie było sytuacji z poprzedniego roku, że gmina też tej uchwały później nie podejmie i znowu wojewoda każe nam uchylać naszą uchwałę, więc na pewno propozycja będzie taka, aby w pakiecie tych ulic znalazła się również ulica Aleja Róż.
Proszę, a tam jestem w kontakcie z panami burmistrzami, z gminą. No w każdym razie oni są gotowi tą ulicę przejąć i remontować, żeby to cały tamten kwartał zamknąć wyremontowanymi ulicami. Dziękuję, że panowie jesteście tym zainteresowani. Czy są jeszcze uwagi i wnioski? Bardzo proszę.
Jeszcze jedną proszę, ponieważ rozmowie telefonicznie z panem dyrektorem Zaborowskim zgłaszałem wycinkę drzew w miejscowości Widzieńską. Drzewa te zagrażają jezdni, nie tylko linii energetycznej. Wiem, że ze starostwa poszła już do gminy. Gmina już przygotowała decyzję o wycince tych drzew i ona na dzień pewnie się pojawi w starostwie. Gdyby pan starostwa mógł ewentualnie podjąć w miarę szybkie działania, żeby te drzewa usunąć to zagrożenie, które tam jest. Dziękuję bardzo.
Tak. To już ta nowa. Tak. Nowa jezdnia. Proszę państwa, czy mamy jeszcze pytania, uwagi i wnioski? Jeśli nikt z państwa nie ma nic do dodania, panowie również, pozwólcie państwo, że zamkniemy nasze dzisiejsze obrady. Dziękuję państwu za cenne uwagi. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia na naszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Dziękuję.